to jest na przykład człowiek, z którym, jeżeli miałbym z nim pracować docelowo jako z przedsiębiorcą nad kwestiami związanymi z charyzmą, to byśmy się zastanawiali, jaki środek przekazu będzie dla niego idealny, więc to nie byłby środek przekazu przez jego introwertyzm taki 1:1, czyli ja versus publiczność, tylko prawdopodobnie social media, YouTube. I zastanawialibyśmy, jak wykorzystywać charyzmatyczne narzędzia, charyzmatyczne taktyki do tego, żeby trafiać lepiej z jego przekazem do innych ludzi.
Cześć, nazywam się Tomek Miller, a to jest podcast Kaizen Miracle. Małymi krokami od pomysłu do zysku. Jestem konsultantem biznesowym, trenerem i coachem. Wspieram przedsiębiorców i menadżerów w tworzeniu przyjaznych i zyskownych firm. Ten podcast tworzę dla przedsiębiorców i tych, co chcą nimi zostać. Chcę, żebyś korzystając z zamieszczonych treści małymi, średnimi lub wielkimi krokami dużo szybciej niż dotychczas osiągał swoje cele biznesowe i prywatne. Słuchasz dalej? Serdecznie zapraszam. Cześć. Wiele osób chciałoby być charyzmatycznymi liderami. Takimi, za którymi będą podążać ich pracownicy, dzieci i rodziny. Takimi, którzy są etyczni, pewni siebie, mądrzy i bez trudu przyciągają do swoich pomysłów innych. Ręka w górę, kto chciałby być taką pewną siebie osobą, która będzie wskazywać drogę innym. No tak. Sam sobie założyłem pułapkę, jak poprzez podcast mogę sprawdzić, czy podniosłeś tę rękę, czy nie. No, nie muszę. To twoja ręka i podnosisz ją dla siebie. Dziś do podcastu zaprosiłem osobę, która na co dzień zajmuje się charyzmą. Twierdzi, że charyzmy można się nauczyć. Co więcej, twierdzi, że nawet introwertyk może być charyzmatyczny i lekko zjednywać sobie innych do swoich idei. Czy to prawda? Zapraszam do rozmowy z Dawidem Straszakiem. Trenerem, liderem zespołów, psychologiem biznesu, twórcą podcastu Podcast Charyzmatyczny. Cześć Dawid.
Cześć Tomasz. Dziękuję bardzo za taką zapowiedź. Kurczę, jestem pod ogromnym wrażeniem. Już no, nikt mnie tak ładnie nie przedstawił jeszcze, także bardzo mi miło i witam wszystkich słuchaczy serdecznie.
Dzięki. Dawid, to kaizenowy podcast, więc bardzo bym cię prosił, żebyś również ty sam siebie przedstawił w dwóch, trzech zdaniach. Mm-hmm.
I to jest też ciekawa rzecz, bo od razu możemy się nauczyć jednego narzędzia, które pozwoli, żebyś ty i słuchacze stali się bardziej charyzmatyczni. Więc jedna z rzeczy, które możemy od razu zacząć wykorzystywać, to trzypunktowe listy. Bo trzypunktowe listy, dzięki temu, że składają się z trzech elementów, powodują, że ludzie łatwiej je zapamiętują, dają poczucie kompletności i wyznaczają swego rodzaju wzorzec. I polecam to w stosowaniu we wszelkich rodzajach prezentacjach, czy wystąpieniach publicznych, ale też w takich sytuacjach, jak mówimy o tym, że na przykład się przedstawiamy. Ja mówię o tym, że przedstawiam się za pomocą czterech liczb, czyli 4, 2 i 1. I 4 to są, to jest ilość ról, które posiadam, czyli z jednej strony jestem badaczem, psychologiem, trenerem oraz menedżerem. 2 to są media, w których dzielę się wiedzą, czyli z jednej strony są to podcasty, a z drugiej strony sale szkoleniowe, które teraz są bardziej wirtualnymi salami szkoleniowymi. I 1 to jest temat, który to wszystko łączy, czyli właśnie charyzma. Także to też ciekawa rzecz, żebyście też mogli zastanowić się od razu, w jaki sposób wy moglibyście się przedstawić za pomocą trzech liczb.
Aha, czyli pierwsza rzecz, którą podpowiedziałeś, to żeby się przedstawiać krótko, zwięźle i tak jak sam powiedziałeś, w trzech liczbach, tak?
Tak, bo to jest większe prawdopodobieństwo, że ktoś to zapamięta, bo zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ktoś przedstawia się, cześć, ja nazywam się Dawid Straszak, pracuję w firmie, powiedzmy, w bank pocztowy i teraz zajmuję się koordynacją zamówień listowych w regionie środkowej Polski. No i okej, raczej to nie brzmi porywająco i ciekawie, a w momencie, kiedy jakby przełamiemy ten schemat, przełamiemy wzorzec, to możemy pokazać, sprawić, że na pewno zapadniemy w pamięć ludziom i oni zwrócą uwagę na to, co mówimy. Też drugim bardzo fajnym przykładem tego, w jaki sposób można się przedstawiać, żeby ludzi zaciekawić, to jest odpowiedzieć sobie najpierw na bardzo proste pytanie. Jaki jest efekt mojej pracy? I dzięki temu też wychodzimy z tego wzorca, do którego wszyscy są przyzwyczajeni. Po prostu odwracamy kolejność na zasadzie takiej, że w momencie, kiedy jeszcze pracowałem jako typowy lider zespołów, to często mówiłem o tym, że ja cel, jaki sobie wyznaczam, to, żeby ludziom chciało się przychodzić do pracy. A jakby w CV mam wpisane, że zarządzam zespołami. I w momencie, kiedy zaczynamy od tego czynnika emocjonalnego, no to wtedy może to się wydawać ludziom bardziej interesujące i prowokuje, tak bym to nazwał, do dalszej rozmowy, żeby zapytać, kurczę, tak naprawdę jakby jak wygląda ta twoja praca, skąd się bierze coś takiego? Nie zamyka tej dyskusji, znaczy takiej możliwości dyskusji dalszej na ten temat.
Czyli tak pierwszym punktem budowania własnej charyzmy to jest zaciekawienie innych sobą.
Wiesz co, myślę, że to zależy w jakich sytuacjach, ale może być to wykorzystywane jako narzędzie, bo też nie zawsze o to chodzi, żeby tylko i wyłącznie ludzi interesować. Bardziej chodzi o to, że charyzma jest mocno związana tak nierozerwalnie z emocjonalnością, z tym, że my wzbudzamy jakiś rodzaj emocji w ludziach i dzięki temu, że oni słyszą coś, co jakby wytrąca ich z takiej stagnacji obserwatora, no to może już wpływać pozytywnie na to, jak będziemy z nimi dalej prowadzić rozmowę.
Okej, dobra. Za chwileczkę o tej charyzmie będę chciał z tobą porozmawiać, ale tak na początku powiedz słuchaczom, skąd twój pomysł na to, by zostać badaczem charyzmy? Mhm.
Wiesz co, tak jak jeszcze rozmawialiśmy przez telefon, to ja już ci opowiedziałem, że są dwie wersje tej historii, że jest oficjalna i nieoficjalna, czy ta medialna i niemedialna. I tak szybko odpowiadając na to pytanie, to niemedialna jest taka, że to po prostu jest wynik moich zainteresowań, tego co zawsze mnie zastanawiało, czyli dlaczego to jest, że pewni ludzie przyciągają innych, czy to jest ich mowa ciała, czy to w jaki sposób mówią. Często też zadawałem sobie pytanie, co powoduje, że ktoś jest taki, a nie inny, a medialna odpowiedź jest po prostu związana z tym, że pewien człowiek kiedyś polecił mi książkę, Mit charyzmy, i zazwyczaj jak ktoś poleca mi jakąś książkę, zwłaszcza taką samorozwojową, to raczej tak wzruszam ramionami, czekam na większą ilość poleceń, żeby wtedy się upewnić w tym, że to jest dobra lektura, ale pamiętam, że wtedy to był taki impuls, że tego samego dnia kupiłem książkę, tego samego dnia zacząłem czytać i jakby coś w końcu kliknęło. I myślę też, że na pewno wpływ na to miała firma, w której pracowałem, bo pracowałem w amerykańskiej firmie UPS jako lider przez pewien czas i tam bardzo często miałem okazję obserwować takich amerykańskich menedżerów, którzy przyjeżdżali i opowiadali, jakby poziom wystąpień publicznych w Ameryce jest tak wysoki, że i sposób, w jaki oni byli w stanie przez kilka zdań, tak dosłownie w kilka minut zmotywować ludzi, nawet na jakiś dłuższy czas, to było dla mnie takie zastanawiające i w jakiś sposób porywające i pomyślałem sobie, że właśnie potem zacząłem się zastanawiać, o co chodzi z tą charyzmą, jak to można wykorzystać, czy można się w ogóle jej nauczyć i okazało się, że publikacji takich przystępnych w postaci właśnie książek, artykułów jest stosunkowo niewiele. Często raczej one są w takiej formie kosmopolitnowej, czyli właśnie 5 sposobów na to, żeby stać się charyzmatycznym, co najczęściej nie znajdowało jakiegoś odzwierciedlenia w badaniach naukowych. A to jest bardzo ciekawe, że badań naukowych na temat takiej charyzmy głównie w takiej branży zarządzania ludźmi jest całkiem dużo. Także w momencie, kiedy jakby łącząc to z moim doświadczeniem czy tam wykształceniem, to zacząłem po prostu coraz bardziej się zakopywać w tę charyzmę i czytać coraz więcej i jak najwięcej się o niej dowiadywać. No i jestem tu teraz.
fajna historia. Czyli trochę przypadku, trochę książki.
Myślę, że jak zawsze. Jak zawsze.
No, jak połączyły się kropki.
Dokładnie.
Dawid, zacznijmy od początku. Co to jest charyzma?
No właśnie, i to jest największe wyzwanie. Największe wyzwanie, z którym ja tak naprawdę spotykam się na co dzień, że często w momencie, kiedy przychodzę na sale szkoleniowe czy też prowadzę wykłady, to często rozbijam się o to, że każdy charyzmę zupełnie inaczej rozumie. Że jedni uważają, że to jest po prostu dar od Boga i to jest coś, czego nie jesteśmy w stanie wykształcić. Że to jest ta magiczna moc, która powoduje, że ja jestem w stanie pociągnąć za sobą tłum. Że to ludzie za mną idą. A drudzy są bardziej skłonni wierzyć, że to jest zestaw cech, jakieś umiejętności, narzędzia, triki. Niektórzy też myślą, że to jest siostra manipulacji i ciężko jest o taką jednoznaczną definicję w momencie, kiedy pytasz ludzi. Kiedy pytałem, to bardzo ciężko było wyciągnąć taki jeden element wspólny. Dlatego jedna z takich powiedzmy najbardziej trafnych definicji, która najbardziej mi się podoba, to jest to określenie tego, że definicja to jest płynność wywierania wpływu. To znaczy, że my inaczej będziemy zachowywać się w różnych sytuacjach i z różnymi ludźmi będziemy inaczej postępować. To znaczy, jeżeli będziemy próbować przekonać na przykład babcię do tego, żeby nie wychodziła w momencie, kiedy jesteśmy w trakcie pandemii, to będziemy zupełnie inaczej postępować, niż w sytuacji, kiedy będziemy na przykład próbowali swojego nastolatka przekonać do tego, żeby odrabiał lekcje, a zupełnie inaczej będziemy rozmawiać ze swoim szefem, który daje nam coraz więcej zadań na talerz, czy przysłowiowy talerz, czy jakby do wykonania, a zupełnie inaczej będziemy mówić o tym, w jaki jeżeli będziemy liderami zespołów, w jaki sposób zmotywować ich do tego, żeby wykonywali zadanie, które, jak to się ładnie mówi, w korporacjach ma niski potencjał rozwojowy. Także to jest jakby wstępna definicja, ale myślę, że Olivia Fox Caban właśnie w książce Mit charyzmy podzieliła charyzmę na kilka styli i one jakby ładnie obrazują to, o czym ja lubię opowiadać. Czyli z jednej strony mamy charyzmę autorytetu, z drugiej strony charyzmę wizjonerską, a z trzeciej strony charyzmę relacji. I można jakby one samo, można powiedzieć, że te nazwy styli same wyjaśniają, o czym one tak naprawdę są. Bo jeżeli weźmiemy sobie charyzmę autorytetu, to ona powoduje to, że ludzie są w stanie, znaczy bez szemrania po prostu wykonują to, o co ich prosimy. Nie ma tam jakby takiej dłuższego zastanowienia i oni po prostu przez to, że my posiadamy jakiś rodzaj autorytetu, mówią, okej, Dawid tak powiedział, w takim razie to musi zostać wykonane i jakby tutaj nie ma żadnego sprzeciwu. To też my doświadczamy w takich sytuacjach codziennych w momencie, kiedy ktoś ma wiedzę, której my tak naprawdę nie posiadamy, czyli w momencie, kiedy konsultujemy się z lekarzem, z jakimś konsultantem, no to okazuje się, że my korzystamy z jego wiedzy i przez to, że on ma doświadczenie, on ma wiedzę oraz zna się na rzeczach, na których my się nie znamy, to może powodować, że my po prostu będziemy wykonywać to, o co on prosi, czy wdrażać jego zalecenia. I też często słyszałem o tym, że osoby, które, to już tak jakby przykład z domowego podwórka, że osoby, które chciały się odchudzać, to mówiły często, że ja wolę iść do dietetyka, żeby osoba z autorytetem powiedziała mi, co mam robić, bo ja zdaję sobie sprawę, co ja mam robić, żeby schudnąć, ale potrzebuję kogoś, kto właśnie z tym autorytetem zwróci mi uwagę, żeby te zadania wykonać. Z drugiej strony mamy tą charyzmę wizjonerską, czyli to są ludzie, którzy są w stanie porwać za sobą tłumy, to jest ta charyzma, którą najczęściej kojarzymy, to są te płomienne przemówienia, to są ludzie, przy których my mówimy, kurczę, no jakby jestem w stanie przy tym człowieku, chciałbym z nim współpracować przez resztę życia, bo wierzę w to, o czym on mówi, że on zna kierunek i zna, znaczy wytycza kierunek, za którym ja chcę podążać. I trzecia charyzma to już właśnie charyzma związana bardziej z takimi jednointerpersonalnymi kontaktami, ale bardziej w takich relacjach jeden na jeden, czyli charyzma relacji, czyli to są te osoby, które są w stanie przez taką uważność na drugiego człowieka sprawić, żeby on przed nimi się otwarł. Ona jest bardzo często wykorzystywana właśnie w takich zawodach pomocowych, ale też w sytuacjach, kiedy bardzo się przydaje, kiedy na przykład mówimy o trudnych pracownikach, chcemy ich otworzyć, chcemy, żeby oni się podzielili z nami swoimi przemyśleniami. Także jeżeli miałbym podsumować to właśnie są trzy tak naprawdę główne obszary charyzmy, w których my możemy tak naprawdę doświadczać na co dzień. Także znowu pojawia się tak cyfra 3.
Okej, to powiedziałeś o trzech już charyzmach, ale okej. A taka podstawowa, najkrótsza definicja, co to jest charyzma?
Wiesz co, to o czym wspomniałem na początku, że to jest ta płynność wywierania wpływu, że osoba, która ma charyzmę, jest w stanie jakby odnajdywać się niczym trochę ten kameleon, dostosowywać się do sytuacji, w których ona się znajduje, że to jest taka też płynność w relacjach interpersonalnych. To jest to, że to jest osoba, która będzie wiedziała, ona się ściśle wiąże z inteligencją emocjonalną, z tym, że my wiemy, z taką inteligencją społeczną, że my wiemy, jak się zachowywać w momencie, kiedy jesteśmy na imprezie u cioci na urodzinach, a wiemy, że inaczej powinniśmy się zachowywać w momencie, kiedy jesteśmy na przykład w przestrzeni biznesowej, w pracy, albo zupełnie inaczej powinniśmy się zachowywać w momencie, kiedy jesteśmy na przykład na zakupach w Żabce.
To czy to jest taka osoba, która ma umiejętność wpływania na innych?
Tak, ona ma umiejętność i nie zawsze ta umiejętność jest świadoma, co jest ciekawe, bo jak patrzę na ludzi, którzy są postrzegani jako charyzmatyczni, to oni też nie zawsze, to są najczęściej tacy, których określa się, że oni z charyzmą się urodzili. To znaczy, że oni często mówią, to znaczy chodzi mi o to, że to są ludzie, którzy już od najmłodszych lat widzieli, co działa na innych ludzi, co powoduje wywieranie wpływu. To znaczy, że Kasia widziała, że jak pocałuje Piotrka w przedszkolu, w policzek, to on odda jej swój budyń. I dzięki temu ona była w stanie zdecydowanie lepiej akumulować te informacje i miała po prostu całe biblioteki ich, w jaki sposób można wpływać na innych ludzi. I to są też ludzie, którym to przychodzi, powiedzmy, zdecydowanie łatwiej, a są tacy, którym trzeba po prostu wskazać drogę, w jaki sposób to robić.
Dawid, zaczęliśmy od tego, że uważasz, że charyzmy może nauczyć się introwertyk. Kto to jest introwertyk? Jaka jest twoja definicja introwertyzmu?
Okej, to introwertyk to jest po prostu osoba, która ponosi koszt energetyczny związany z kontaktami interpersonalnymi. Czyli przekładając to na mniej psychologiczny bełkot, to po prostu osoba, która w momencie, kiedyś słyszałem takie bardzo ładne określenie, że introwertyk codziennie budzi się z 5 monetami i każdą monetę oddaje osobie, którą spotyka. I pod koniec dnia, i ta moneta jakby symbolizuje taką energię, która ta osoba ma w ciągu dnia. Czyli każdy kontakt z inną osobą powoduje, że ona jest bardziej zmęczona, a i w momencie, kiedy pojawia się na przykład kilka osób naraz, no to zdecydowanie jest jej trudniej. I no i co ciekawe, w ekstrawertycy, czyli te osoby, które są po drugiej skali spektrum tej cechy, no to są osoby, które dostają monetę od każdej osoby, z którą spędzą czas. Czyli im więcej osób, tym więcej energii, tym one lepiej się czują. Czyli po prostu introwertycy to są osoby, które i tutaj też od razu chciałbym zadać kłam temu, co bardzo często się słyszy, że introwertycy to są osoby aspołeczne. To są po prostu osoby, które z tym się absolutnie nie zgadzam, to nie jest prawda, to są po prostu osoby, które kosztuje więcej to, że przebywają z innymi ludźmi. I one mają też bardzo bogaty świat wewnętrzny związany i też są w stanie bardzo skupiać się na tym, odczytywać emocje, są bardzo dobre w takim kontakcie jeden na jeden, ale w momencie, kiedy nie ma większej ilości osób.
Moja taka definicja jest taka, to jest
taka osoba skryta, cicha, która się dobrze czuje właśnie w wąskim gronie zaprzyjaźnionych osób. Mhm. Tak mniej więcej ja to tak odbieram. Ciężko taką osobę uznać, że taka osoba będzie kimś charyzmatycznym. Mhm. Ty uważasz, że jest to możliwe. Powiedz mi, jak sprawić, żeby taka osoba, która jest dość zamknięta, która lubi te kilka osób, może stać się kimś charyzmatycznym, kimś, kto wpływa na innych i takim, żeby inni podążali za nim. Mhm. Jak to zrobić?
Wiesz co, przede wszystkim musimy sobie ustalić, na jakim... gdzie jesteśmy na skali introwertyzmu, bo jeżeli mówimy o osobach, które są... jakby z jednej strony mamy introwertyzm, z drugiej strony ekstrawertyzm i jeżeli ktoś jest na skraju introwertyczności, czyli rzeczywiście każda relacja z innym człowiekiem będzie go naprawdę bardzo dużo kosztować, to tutaj będzie ciężko i tutaj kwestią związaną z tym, żeby wykształcić charyzmę, jest to, żeby znaleźć odpowiednią wersję do tego, żeby ta osoba komunikowała się z innymi, bo być może kontakt taki jak my na przykład teraz nagrywamy tę rozmowę zdalnie, będzie ją zdecydowanie mniej kosztował niż jej taka relacja jeden na jeden. I co ciekawe, wszystko zaczęło się od tego, że jak robiłem pierwsze badania dotyczące charyzmy, to okazało się, że mam trzy cechy osobowości, które wskazują, że najprawdopodobniej będzie się osobą charyzmatyczną. I jest to sumienność, ekstrawersja oraz niska neurotyczność, czyli nazwijmy to taka stabilność emocjonalna. I bardzo zaczęło mnie to zastanawiać, czyli wrzucamy już do śmietnika tych wszystkich introwertyków i oni nie będą charyzmatyczni, koniec, kropka, urodziłeś się introwertykiem, także pożegnaj się z charyzmą.
Masz pecha.
Tak jest, masz pecha, no trudno. No ale potem się okazało, że jest kilku popularnych charyzmatyków, którzy są introwertyczni. Na przykład Barack Obama.
Kto?
Na przykład Elon Musk. Tak? Na przykład Mahatma Gandhi. Z takiego polskiego podwórka to też ciężko mi, w sensie nie są to tak popularni ludzie, żeby do nich docierać, ale okazuje się, że w momencie, kiedy ja też zachęcam ludzi do tego, żeby też nie patrzeć na te osoby, które są charyzmatyczne, które są po drugiej stronie szklanego ekranu, bo to jest bardzo, bardzo łatwo jest manipulować tym wizerunkiem, bardzo łatwo, tam najczęściej jest sztab ludzi, którzy pracuje na to, żeby ktoś wyglądał dobrze, a bardziej rozglądać się wokół siebie, czyli na przykład o takich sytuacjach, kiedy mówimy na przykład o sytuacjach takich biznesowych albo w mniejszym gronie, czyli za kim my tak naprawdę chcemy iść, kto powoduje, że chcemy za nim podążać i często może się okazywać, że jest tam introwertyk. I co ciekawe, ja wielokrotnie spotkałem się z tym, że na przykład introwertycy to są tacy snajperzy, oni na przykład na spotkaniach biznesowych, a tutaj będę często się odnosił do właśnie do biznesu, z tego względu, że jakby tam najwięcej mogłem zaobserwować, bo tam jest to jest taki mój typowy obszar pracy. No i wyobraź sobie, Tomek, że siedzimy na spotkaniu biznesowym i nagle toczy się jakaś gorąca dyskusja, jest i widzimy w kącie jednego introwertyka i on w pewnym momencie po analizie tego wszystkiego, co zostało wypowiedziane przez całe spotkanie, mówi jedno zdanie, które podważa absolutnie wszystko, ale jest na tyle rozsądne, że powoduje, że to ludzie chcą iść za jego decyzją, za tym rozsądkiem. Ja też bardzo w jednym z podcastów Darek Użycki powiedział bardzo mądrą rzecz, że jednym czynnikiem, który gwarantuje charyzmę, niezależnie od charakteru, jest sukces. Że to, za czym ludzie chcą tak naprawdę iść, to za tym, że ty im pokażesz swoją skuteczność. I to jest absolutnie niezależne od charakteru, czyli w momencie, kiedy ty rozkręcasz firmę od zera i ona zaczyna zarabiać, powiedzmy 100 milionów rocznie, to ludzie naprawdę nie będą się za bardzo przejmować, czy ty jesteś introwertyczny, czy będziesz bardziej ekstrawertyczny. No ale dobra, wróćmy jeszcze na chwilę do twojego pytania wyjściowego, czyli czy tych introwertyków można charyzmy nauczyć? I teraz pytanie, do czego oni tę charyzmę będą potrzebować? Czy mówimy tutaj na przykład o wystąpieniach publicznych, czy mówimy tutaj o kwestii zarządzania zespołem, czy mówimy po prostu o kwestiach związanych z przekonywaniem kogoś innego, bo w momencie, kiedy puszcza się introwertyków jeden na jeden, to oni zdecydowanie wygrywają, bo oni są osobami, którzy są w stanie więcej uwagi poświęcać ludziom. Oni są skupieni na tym, co druga osoba mówi. Oni, ekstrawertycy też mają taki roztaczają wokół siebie często taki szum, że oni są wow, głośno, robimy tutaj szum, zabawa, ekstra, patrzcie na mnie, ale ciężko czasami zastanowić się nad kwestiami takimi, że w nich nie ma takiego spokoju, który bije właśnie od introwertyków i oni właśnie przez to słuchanie, poświęcanie uwagi mogą sobie bardzo dużo zaskarbić ze strony innych ludzi, co może spowodować, że oni będą chcieli za nimi podążać. Co też jest ważnym aspektem w kwestiach związanych z introwertyzmem, trzeba powiedzieć sobie, że to, co ekstrawertyk dostaje w gratisie od życia, czyli tą taką, nazwijmy tą łatwość w relacjach interpersonalnych, czyli to, że on jakby nie ma, pewnie on pójdzie na miasto, nikogo nie zna, oczywiście, na takiej imprezie to super. Tam, gdzie introwertyk będzie musiał jakby włożyć wysiłek w to, żeby na przykład odezwać się do nieznajomej osoby albo wypowiedzieć się w grupie, w której konkretnie nie zna, to są wszystko rzeczy, które jest łatwo po prostu wypracować, ale one tych introwertyków będą kosztować. To znaczy, że jeżeli weźmy na ten przykład wystąpienia publiczne. Jeżeli weźmiemy sobie na 20-minutowe wystąpienie publiczne introwertyka i ekstrawertyka, ale takich uśrednionych, takie powiedzmy 6, 7 na 10 w takiej skali, to ekstrawertyk będzie po prostu po przemówieniu publicznym jakby napompowany energią, a introwertyk może być wypompowany całkowicie po tym wydarzeniu. I on będzie po prostu musiał się spiąć na te kilka minut, czy na kilkanaście minut, żeby wygłosić to, ale efekt tego wcale nie musi być gorszy. I jeżeli mam się tak zastanawiać nad takimi błyskami po prostu charyzmy wśród introwertyków, to właśnie najczęściej w momencie, kiedy widziałem zmianę, która następowała w introwertykach, w momencie, kiedy uczyliśmy się właśnie takiego charyzmatycznych wystąpień publicznych, to właśnie było to, że oni zaczynali stosować techniki, wiesz, rozprawiali się na przykład z wewnętrznym krytykiem, który jest bardzo głośny, ten głos w głowie, który nam mówi, że nie powinniśmy czegoś robić, bo wyjdziemy na głupka. To są właśnie takie aspekty.
Mhm. Dawid, powiedz mi tak krótko, jak z introwertyka zrobić osobę charyzmatyczną? Czy masz taką checklistę? 1, 2, 3, 4. Co zrobić, żeby ta osoba rozpoczęła jeden kroczek, drugi, trzeci, czwarty, żeby... I właśnie jeszcze jedno pytanie. Jak długo może trwać taka droga, żeby z przeciętnego, nie mówię ekstremalnego, introwertyka zrobić osobę charyzmatyczną, za którą będą szli inni ludzie i która będzie wpływać na innych. Mm-hmm. No to kilka pytań dałem, ale mam nadzieję, że to się jakoś poukłada.
Myślę, że tutaj plan pracy jest mniej więcej zawsze taki sam. Czyli mówimy sobie o tym, takie pytania, które ja zadaję w momencie, kiedy pracuję z ludźmi, to jest to: Tomasz, jaki jest twój największy problem? W sensie, gdzie ty chciałbyś iść tak naprawdę? Gdzie jest ta meta, którą ty chciałbyś osiągnąć? I my się zastanawiamy, czy to jest możliwe i czy to jest osiągalne dla ciebie. Więc określamy sobie przede wszystkim to, w jakim ty jesteś momencie, w jakich sytuacjach społecznych ty masz największe problemy i jak chciałbyś, żeby na przykład wyglądały te problemy, czy jak ty funkcjonując w obecnym środowisku, na przykład jak chciałbyś widzieć siebie za rok. I wtedy określamy sobie, czy to z czym się to tak naprawdę wiąże, bo najczęściej jest tak, że my sobie wyobrażamy taką osobę charyzmatyczną jako kurczę, taki już trochę półbóg, który daje sobie radę ze wszystkim, a najczęściej ludzie mają bardzo proste takie wymagania w życiu codziennym, to znaczy, że na przykład chcą, to najprostsze, które bardzo często się pojawia, to jest właśnie to, że oni nie chcą się mniej stresować w momencie, kiedy na przykład coś prezentują. Inne kwestie są związane z tym, że introwertyk po prostu osiąga swój szczyt w momencie, kiedy on jest w stanie asertywnie powiedzieć o tym, że coś mu się należy, i to od takich śmiesznych sytuacji, że z jednej strony na przykład dostanie złe zamówienie w restauracji, a z drugiej strony w momencie, kiedy miał na przykład stłuczkę i ktoś wyskakuje na niego z drugiego samochodu, gdzie zakładamy, że to nie było z winy tego naszego introwertyka, to on będzie w stanie się obronić. I mówimy tutaj o takiej charyzmie i umiejętności wywierania wpływu w takich codziennych sytuacjach. I w momencie, kiedy my sobie określimy, że okej, tutaj jest, powiedzmy, problem, że tutaj jest to, nad czym my byśmy chcieli pracować, no to wtedy zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób możemy to osiągnąć, jakie się pojawiają myśli w głowie takiego człowieka w sytuacji, kiedy na przykład, weźmy ten przykład, który jest związany z kelnerem, który przynosi nam nie to zamówienie, które chcieliśmy. I widzisz, i tu znowu pojawia się kwestia związana z tym, takich małych kroczków. Ekstrawertyk, no panie, tu jest złe zamówienie i proszę mi tutaj wydać to, co ja chciałem. Koniec, kropka. Introwertyk będzie musiał się zastanowić, czy on kogoś nie urazi, czy to będzie w dobrym tonie, w jaki sposób to powiedzieć, żeby taka osoba była mu bardziej przychylna, i w momencie, kiedy ona już nabędzie takich fundamentów i odwagi do tego, żeby właśnie zwracać uwagę w takich sytuacjach, no to potem przechodzimy do coraz większych. Ja też pracowałem z ludźmi, którzy na przykład nie mieli po prostu możliwości do tego, żeby, w sensie nie widzieli możliwości, żeby zagadywać na przykład obcych ludzi na jakichś wydarzeniach, czy w ogóle tak naprawdę gdziekolwiek, że zawsze stali z boku i czekali, jakby na ta piłka była po stronie innych ludzi. No i tutaj zaczynaliśmy od takich małych kroków, czyli na przykład podejść do kogoś na przystanku, to jeszcze było przed sytuacją, kiedy była pandemia, bo teraz tego jest zdecydowanie jakby ciężej jest, ponieważ wszyscy mają maseczki, ludzie też boją się takiego kontaktu bliskiego z osobą, która jest totalnie obca, no ale wracamy do tych dobrych czasów, to tam wystarczyło, że osoba podchodziła, to na przykład zadaniem było to, że podejść do 3 czy 5 osób i zapytaj ich o godzinę, albo zapytaj, jak dojechać, nie wiem, do centrum, albo zapytaj o drogę do sklepu, i to nieważne, czy ta osoba wiedziała, gdzie jest dany sklep, czy nie wiedziała, to chodziło tylko i wyłącznie o przełamywanie takich barier w kontakcie z innym człowiekiem. I w momencie, kiedy my sobie jakby rozpracowywaliśmy te wewnętrzne demony, to ważne też było, żeby te osoby znotowały, co pojawia się ich w głowie, żeby jakie ograniczenia oni sami sobie narzucają, żebyśmy mogli się z tym rozprawić, no to wtedy okazywało się na przykład, że te same ograniczenia pojawiają się przy coraz to większych sytuacjach. Czyli w momencie, kiedy ja nabywam odwagi do tego, żeby zwrócić kelnerowi uwagę na to, że to nie jest to, co zamawiałem, to zwiększam prawdopodobieństwo automatycznie do tego, że w momencie, kiedy pojawi się sytuacja kryzysowa i na przykład ja jestem liderem w zespole i mój klient dorzuca mi zadanie, którego ja nie chcę, a wiem, że jeżeli teraz nie powiem nie, no to ja będę musiał o wiele więcej pracować przez to i cały mój zespół razem ze mną, no to wtedy jakby mam większą pewność siebie, większą śmiałość w tym, żeby zawetować taką decyzję. I to, nad czym my pracujemy, to jest też taka symultaniczna praca z jednej strony nad tym, co pojawia się w głowie, i to zawsze jest kwestia związana z pracą od nastawień, bo to, co jest najczęściej to, co się najczęściej tutaj też pojawia, to wiesz, przybierz pozę ciała, która sprawi, że ty staniesz się pewnym siebie. Okej, to może pomagać w jakichś takich w małym stopniu, ale w momencie, kiedy nie przepracujemy pewnych rzeczy, no to niemożliwym jest, żeby iść dalej. I teraz spójrz na to. Ty, okej, zaczynasz sobie radzić interpersonalnie w ciężkich sytuacjach. Jesteś w stanie powiedzieć kelnerowi, że to nie było twoje zamówienie, poprosiłbyś to, co zamawiałeś. Jesteś w stanie odmówić klientowi, którego powiedzmy nikt nie lubi, i wtedy ludzie patrzą na tego Tomka i myślą sobie, ty, no dobry jest, ma jaja, I ludzie wolą iść za taką osobą, która wypracowuje to i nawet widzą tą zmianę. I może inaczej, to, że ludzie widzą zmianę, która w tobie zachodzi, staje się też bardzo pociągające dla nich. Że ludzi też nie do końca interesują tacy, łatwo jest popaść w taki model bohatera znikąd, ale w momencie, kiedy my widzimy, jak ten bohater wykuwa się na naszych oczach, no to wtedy to jest zdecydowanie bardziej pociągające.
Mm-hmm. To jak tego bohatera wykuć? Bo rozumiem, że to, co powiedziałeś, po pierwsze to jest znaleźć ten cel, mm-hmm. znaleźć swoje ograniczenia, zacząć te ograniczenia burzyć. I mówisz o tym, żeby te ograniczenia burzyć od takich najprostszych, tak? Czyli na przykład od tego, jak kogoś zapytać na przystanku autobusowym. Dobrze. To od tego przystanku, jak stworzyć swoją wizję siebie, żeby ludzie za mną podążali? Czy to jest wizja siebie, czy to jest wizja idei, czy to jest jeszcze coś innego?
To znaczy, powiem ci tak, że na pewno to, co obserwuję, to są ludzie, którzy mają... nazwijmy to, że oni są urodzonymi wizjonerami. I to też jest niezależne. Ja bym odpowiedział o tym, że to jest totalnie niezależne od osobowości. Czyli jeżeli mówimy, bardziej bym tutaj mówił o z takiego psychologicznego punktu widzenia, o stylach poznawczych, czyli stylach myślenia, że są osoby, które na pewno ty i słuchacze spotkaliście osoby, które są w stanie z łatwością generować różnego rodzaju pomysły. Że są takie, że wy mówicie im, mam taki problem, że na przykład klienci nie kupują w mojej firmie, a oni wtedy są w stanie po prostu wypuścić jakby na spotkanie 20 pomysłów i powiedzieć, no to spróbuj tego, może to, może tamto, może tamto. I myślimy sobie, kurczę, i to nie jest kwestia tego, że to są osoby, które mają doświadczenie w tej branży i one po prostu mówią o tym, co już przeżyły, więc spróbuj to, tylko oni po prostu są bardzo kreatywni i są w stanie wypuszczać te pomysły. Więc w momencie, kiedy mówimy o takich wizjonerach, weźmy na ten przykład Elona Muska, który mówi o tym, kurczę, skolonizujmy Marsa, to jest tylko kwestia czasu, no to to jest jakby określone połączenie i to tu jest bardzo ważne. Taką osobą nie każdy będzie. Z tego prostego względu, mm-hmm. że on nie będzie w stanie generować tych pomysłów. W nas po prostu tego nie ma ze względu na to, że my nie urodziliśmy się tacy. Także tutaj bym ostrzegał przed tym, że jeżeli że nie każdy stanie się takim taką osobą, która będzie w stanie mówić o tym, że tak, kosmos jest do zdobycia, że my musimy tam lecieć, żeby to zaludnić, no, prawda? Więc tak?
Czyli to, co mówisz, że takim wizjonerem to nie każdy będzie.
100%. To już nawet ludzie sobie są w stanie sami powiedzieć, czy oni będą takimi wizjonerami, czy nie.
Czyli ty nawet, skoro nie jestem wizjonerem, to żebym sobie odpuścił to w ogóle, żebym poszukał sobie charyzmy gdzie indziej, bo wiesz, ludziom, mam wrażenie, że ludziom się właśnie wydaje, że ten charyzmatyczny to jest taki wizjoner, za którym ludzie podążają, ale to z tego, co mówisz, tą osobą charyzmatyczną może być również księgowy, który będzie charyzmatyczny w tym, że będzie dbał o to, będzie dokładny, będzie dbał o to, jak poukładać te cyferki, żeby było wszystko dobrze. I on będzie miał charyzmę, ale w innym obszarze, tak?
Tak, dokładnie, bo to pięknie powiedziałeś. Nie każdy będzie takim wizjonerem. To są najbardziej jaskrawe przykłady charyzmy. Bo my za takim... I dlaczego to też jest takie istotne? Bo to jest charyzma, w której bardzo łatwo się zatracić, ponieważ tacy ludzie bardzo często pojawiają się w momentach kryzysu. I oni też często... Ja osobiście jestem tak, no powiedzmy, że neutralnie nastawiony do takich osób wizjonerskich, charyzmatycznych, z tego względu, że bardzo dużo negatywnych doświadczeń miałem z takimi osobami, z tego względu, że po pierwsze one często przy takiej pracy operacyjnej kuleją. To są osoby, które mówią, teraz Dawid, my, nie wiem, rozkręcamy biznes, otwieramy nowe filie, teraz będziemy i we Francji, i w Norwegii. Okej, okay, a ja mówię, dobra, no to jaki będzie pierwszy krok, który my zrobimy, żeby tam dotrzeć? To nieważne, my skupiamy się na wizji, my skupiamy się na dojściu szeroko, wyjściu na szersze wody. To są ludzie, którzy myślą na zupełnie innym poziomie i w momencie, kiedy zastanawiamy się nad takimi kwestiami po prostu tej roboty, takiej codziennej roboty, czyli jak przekuć tą wizję w realizację, no to tam zaczynają się schody. Oczywiście są ludzie, którzy mają od tego ludzi, którzy zajmują się tak naprawdę przekuwaniem tego wszystkiego, no jakby, żeby ta wizja, którą oni mieli, się pojawiła już jakby w rzeczywistym świecie, ale z drugiej strony no to jest bardzo uwodzące i dużo osób za tym idzie, ale z drugiej strony bardzo takim niebezpiecznym aspektem jest to, że my za tym podążamy i czasami możemy podążać w kierunku no, najzwyczajniej nieodpowiednim.
Okej, okay, to czyli gdybym chciał być charyzmatyczny, nie jestem ani księgowym, ani jakimś wizjonerem i jak ja mam znaleźć swoją charyzmę, swoją wizję, swoją osobę, jak znaleźć to coś, za czym będą szli moi klienci, moja rodzina, moi znajomi, jak znaleźć w sobie ten element, w którym ja mogę być charyzmatyczny.
Mhm. Wiesz co, tutaj jest to, od czego ja bym zaczął, to kwestie związane z tym, żeby mieć określone jasno i szczerze, to jest chyba kluczowe, szczerze, jakie są cele twoje? W czym ty jesteś dobry? W czym ty chcesz być dobry? Co sprawia ci przyjemność? Tutaj też mówimy o kwestiach związanych z tym, że no jesteśmy w tych czasach, gdzie większość osób chce, żeby ich pasja była też ich pracą i to są właśnie takie momenty, kiedy patrząc na takich ludzi, którzy są pasjonatami, którzy potrafią się zatracać, wchodzić w to słynne flow i przez kilkanaście godzin bez odchodzenia od biurka robić to samo albo warsztatu stolarskiego, myślę, że to są takie rzeczy, w którą stronę bym kierował ludzi, żeby zadać sobie te pytania, czego ja, w czym ja jestem dobry, w czym, kiedy tracę to poczucie, poczucie czasu, upływu czasu, kiedy tak naprawdę, co sprawia mi największą przyjemność i starać się w tę stronę rozwijać, ale też mówimy o kwestiach związanych z tym, że można być inspirującym przez to, na przykład w jaki sposób my, może inaczej, że sukces też możemy odnosić w takich kwestiach, które mogą wydawać się niemedialne. Na takiej zasadzie, że ty możesz po prostu być świetnym ojcem i tym samym jakby pokazywać, że przez to, że ty jesteś w stanie budować bardzo dobrą relację ze swoimi dziećmi, ciągnąć za sobą innych właśnie przez przykład tego, że to jest coś, co tobie wychodzi bardzo dobrze. Z drugiej strony...
Okej, okay, dobra. Czyli jest taki aspekt jeden, że tą charyzmę możemy mieć w różnych obszarach, żeby ją poszukać tak, że czujemy się w tym obszarze faktycznie dobrzy, ale okej, okay, to jest podcast dla przedsiębiorców. Mhm. Jak w sobie znaleźć taką charyzmę osoby przedsiębiorczej, do której będą ciągnęli klienci? Jak sprawić, żeby klienci chętniej do mnie przychodzili? Poprzez charyzmę.
Poprzez charyzmę, to wiesz co, to ja bym to rozłożył na dwa czynniki. I z jednej strony myślę sobie, że tutaj szalenie istotna w kwestiach rozwiązywania, w kwestii pracy z klientami jest kwestia, jaki rodzaj problemów my rozwiązujemy. Bo w momencie, kiedy, załóżmy, że mamy dwa rodzaje problemów, czyli witaminy i bóle, znaczy leki na ból głowy. Leki na ból głowy to po prostu boli cię głowa i po prostu nie ma opcji, nie wyobrażasz sobie, że jak zaraz czegoś nie weźmiesz, to po prostu zwariujesz. To jest jeden rodzaj problemu, który możemy rozwiązywać jako przedsiębiorcy. Drugi rodzaj problemu, jaki możemy rozwiązywać, to są witaminy, czyli na przykład ktoś myśli sobie długoterminowo, nie, że teraz mnie boli, ja muszę coś wziąć, tylko myślę sobie, kurczę, ja chcę dbać o swoje zdrowie, także za 30 lat chcę się czuć dobrze, więc ja dzisiaj będę się zastanawiał nad braniem witamin. I teraz w momencie, kiedy my będziemy skupiać się jako przedsiębiorcy na słuchaniu ludzi i znajdywaniu leków na ból głowy, które my możemy im zaoferować. Czyli tutaj to jest kwestia tego, że trzeba się zamknąć i mieć tą odwagę do tego, żeby powiedzieć, ja nie wiem, to moi klienci wiedzą, czego potrzebować. Trzeba zadawać im otwarte pytania i używać tej właśnie charyzmy uwagi z tym nastawieniem całkowicie na nich. Czyli z jednej strony my mówimy, ja o tym mówię z takim przeświadczeniem, że ja sam bardzo długo popełniałem ten błąd, że mówiłem, ja wiem, co potrzeba ludziom. A potem w momencie, kiedy dzwoniłem do nich i mówiłem, z czym ty Tomasz masz największy problem jako introwertyk? I mówimy tutaj o takich rzeczach, które bardzo chciałbyś zmienić, ale nigdy nie wiedziałeś, w jaki sposób mógłbyś to zrobić. I w momencie, kiedy słuchałem coraz to więcej i więcej odpowiedzi ze strony ludzi, z którymi rozmawiałem, no to okazywało się, że to były rzeczy, o których ja tak naprawdę nie miałem pojęcia. Że tu pojawiają się kwestie związane z tym, że zawsze wydawało mi się, że introwertyk będzie po prostu... O, że problem leży zupełnie gdzie indziej, że to w momencie, kiedy dajemy przestrzeń ludziom do rozmowy, to oni zaczynają mówić o kwestiach związanych z tam, gdzie rzeczywiście ich boli, gdzie rzeczywiście potrzebowaliby wsparcia ze strony innej osoby.
To jak powiedziałeś, mi się to jakoś trochę to łączy, bo mam wrażenie, że taki introwertyk to on nie będzie charyzmatycznym wizjonerem. Ale to, co powiedziałeś, ten introwertyk to będzie miał fantastyczne pole do tego, żeby mieć to, co teraz mówiłeś, żeby miał charyzmę uwagi. Mhm. Że to jest osoba, do której się przyjdzie i ona cię wysłucha i zrozumie, że zrozumie to, co powiedziałeś, że ona zrozumie, co ten klient rzeczywiście chce. Mhm. I dzięki temu on może budować nie tą charyzmę wizji, ale charyzmę tego, że to jest osoba, z którą lepiej mi się rozmawia, bo ona lepiej mnie rozumie, tak?
Tak.
Czyli introwertyk może być charyzmatyczny, ale w zupełnie innym obszarze niż ten ekstrawertyk.
Ale nie wykluczajmy, nie wykluczajmy też tego, że mogą być introwertycy wizjonerzy. I przychodzi mi od razu do głowy jeden znajomy, który teraz jest on opracowuje markę odzieżową, która jest eko. Jemu zależy na tym, żeby jego wizją jest to, żeby zmieniać świat na lepsze, bo zdaje sobie sprawę, jak rynek ciuchów negatywnie wpływa na środowisko. I on zajmuje się produkowaniem ciuchów, które są ekologiczne, które nie szkodzą środowisku, wysyła wszystko w opakowaniach, które są biodegradowalne. I to jest na przykład człowiek, z którym, jeżeli miałbym z nim pracować docelowo jako z przedsiębiorcą nad kwestiami związanymi z charyzmą, to byśmy się zastanawiali, jaki środek przekazu będzie dla niego idealny, więc to nie byłby środek przekazu przez jego introwertyzm taki 1:1, czyli ja versus publiczność, tylko prawdopodobnie social media, YouTube. I zastanawialibyśmy, jak wykorzystywać charyzmatyczne narzędzia, charyzmatyczne taktyki do tego, żeby trafiać lepiej z jego przekazem do innych ludzi. Co on może, w jaki sposób powiedzieć to, co chce przekazać, żeby było to lepiej odbierane.
Okej, czyli to jest to, co mnie się bardzo podoba, że ta charyzma no właśnie może być tak wieloobszarowa, wielopłaszczyznowa. Że z jednej strony jest ten wizjoner, cały czas do tego wracam, ale mi to się bardzo podoba. Z drugiej strony może być ten introwertyk, słuchacz, który uważny, ale z trzeciej strony ten słuchacz może pokazywać się medialnie w zupełnie inny sposób. On nie musi wyjść na scenę, poruszać tłumu pięknymi słowami, nie musi być jakiś kwiecisty, ale może w kilku słowach powiedzieć coś ważnego, co jest dla tych osób coś ciekawego i co im zapada w głowę. Ja przyznam, że mam taki swój przykład. Może komuś to się przyda. Bo zawsze miałem problemy z takim, ja też chyba jestem introwertykiem, z publicznym pojawianiem się. I nawet jak zacząłem robić ten podcast, to mówię, chciałbym przekazywać wartość, wiedzę innym osobom, sprawdzę, jak to będzie. I jeden z moich znajomych, których poznałem właśnie przez podcast, powiedział mi, Tomek, wiesz co, twój podcast się fajnie słucha, bo ty masz taką fajną pauzę Machulskiego. A ja mówię, a co to jest? Mówisz, bo jak ty mówisz, to mam taki czas na to, żeby się zastanowić, pomyśleć i nikt nie napada słowami. Mhm. Mówię, wow, to jest coś innego. Moja, wydawało mi się, że słaba strona okazała się czymś mocnym.
Dokładnie tak. I wiesz, to też bierze się stąd, mam wrażenie, że my trochę czcimy jako bohaterów takich charyzmatyków, którzy porywają tłumy. Że, że my chcemy widzieć takich bohaterów, a nie ma w nas takiej jakiejś zgody na to, że kurczę, twój podcast, popatrz, czym się to różni, że twój podcast przez rady, które ludzie usłyszą, zmieni czyjeś życie na zdecydowanie lepsze i ktoś pomyśli sobie, okej, Tomasz powiedział w podcaście, że trzeba to zrobić tak i tak, i ja to teraz wdrażam u siebie w firmie, między człowiekiem, który robi to po prostu ze sceny i używa kwiecistych słów. Właśnie kanał dojścia jest zupełnie inny, ale w momencie, kiedy spojrzymy na taką, na efekt, no to cóż, też wygrywasz.
Mhm. Dawid, lubię historie. Pewnie słuchacze też to lubią. Czy masz takie ciekawe, fajne historie, że ktoś tak z takiej cichej myszki stał się nagle charyzmatycznym lwem, za którym podąża stado zwierząt. Może nie zwierząt w sensie ludzi, ale że podążają inni.
Wiesz co, my niestety nie mam takiej historii porywającej, że z osoby introwertycznej, nagle takiej cichej, siedzącej zawsze z boku, pojawia się osoba, która jest duszą towarzystwa, bo to po prostu jest niemożliwe, żeby osobowość danego człowieka się tak skrajnie zmieniła, chyba że, chociaż mam też znajomego, który zajmuje się relacjami damsko-męskimi, mówi, że w momencie, kiedy pracuje z mężczyznami, to często jest tak, że oni są tak bardzo poblokowani, że nagle to magicznie zrzucają takie kajdany, ale to już są bardziej, powiedzmy, jakieś rzeczywiście kwestie związane z takim mocnym wycofaniem. Już nie chcę używać takich poważnych słów, ale że tutaj już są problemy bardziej natury psychologicznej. Ale to, co jest takimi dla mnie najbardziej, kurczę, pięknymi historiami, to ilekroć w momencie, kiedy ludzie z takich warsztatów, z wystąpień publicznych są w stanie, wiesz, robimy wystąpienie przed i po, czyli na samym początku oni pokazują, co potrafią, a potem po znajomości kilku narzędzi, na przykład trójpunktowych list, są w stanie utrzymywać uwagę słuchacza. No i widzisz, i w momencie, kiedy my sobie przejdziemy przez kilka charyzmatycznych taktyk i oni wplotą je w swoje wystąpienia publiczne, i myślę, że to jest też coś, co może bardzo przydać się przedsiębiorcom i co też w momencie, kiedy pracuję z przedsiębiorcami, to też bardzo chętnie wykorzystują, to, że wplecenie takich rzeczy w ich wypowiedzi powodują, że w momencie, kiedy następował ten finalny moment na warsztatach, gdzie ja miałem właśnie dać informację zwrotną na temat tego, w jaki sposób, co ktoś zrobił dobrze, jaki jest obszar potencjalnie do poprawy, to często te przemówienia były tak dobre, że ja nawet nie notowałem, bo ludzie byli w stanie mnie porwać tą historią. I to było dla mnie też, i za każdym razem jest takie, no kurczę, wzruszające i bardzo się z tego cieszę, że rzeczywiście to mi pokazuje, że to są też określone narzędzia, które my jesteśmy w stanie wykorzystać. Że z jednej strony to jest ta zmiana nastawienia i walka, ciągła walka z tym wewnętrznym krytykiem, że ja jestem w stanie coś powiedzieć i mam coś sensownego do powiedzenia, a z drugiej strony to jest właśnie to, żeby stosować konkretne taktyki do tego, żeby być postrzeganym jako bardziej charyzmatycznym.
A czy możesz takimi taktykami podzielić się ze słuchaczami? Bo myślę, że każdy, kto to słucha, to najbardziej, kurczę, a co czeka to jest? Na to mięso.
Okej, jasne, to możemy polecić z tymi taktykami. Jest ich 12, to jest takie najpopularniejsze badanie Antona Kisa, w sumie nie tylko jego, tylko całego zespołu badawczego, ale on jakby najczęściej jest wymieniany w badaniach, który pokazywał o tak zwane 12 charyzmatycznych taktyk. I możemy zrobić tak, że ja opowiem o kilku, a resztę ludzie znajdą na twojej stronie internetowej, tak żeby mieli powód do wchodzenia, bo mam też taką bardzo fajną infografikę, która pięknie to podsumowuje. No to
super.
Pierwsza, to jest coś, co już wszyscy znają, o czym już mówiliśmy wielokrotnie, to, żeby stosować trójpunktowe liczby. Druga związana jest z tym, żeby mówić o odczuciach słuchacza, o tym, w jaki sposób czują się ludzie, z którymi my rozmawiamy. I to jest po prostu kluczem i złotem, które można stosować absolutnie wszędzie. Zaczynając od wystąpień publicznych.
Co to znaczy?
Zaczynając, już wiesz co, podam rozwiązanie na przykładach, że zaczynając od wystąpień publicznych, to w momencie, kiedy na przykład ja staję na scenie i będę mówił o charyzmie, to mówię do ludzi, że ja zdaję sobie sprawę, że z jednej strony jest w nich wielka nadzieja, że to będzie dobre wystąpienie publiczne, a z drugiej strony jest ta obawa, że znowu wychodzi jakiś samorozwojowy gówniarz szarlatan, który naczytał się książek i będzie opowiadał jakieś niestworzone rzeczy. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że ta obawa i ta nadzieja jest, więc będę starał się, żeby ta nadzieja została zaspokojona, a obawa okazała się niezasadna. I tak samo w momencie, kiedy mówimy na przykład o kwestiach sprzedaży, to najlepiej sprzedaje się w momencie, kiedy mówimy jakby mówimy bezpośrednio o tym, co może pojawić się w osobie, w głowie naszego potencjalnego klienta. Że ja na przykład nawet te kwestie związane z tym, że panie Andrzeju, ja zdaję sobie sprawę, że ta cena może wydawać się panu wysoka i może pan uważać, że nie jest to warte, co mam tutaj do zaoferowania, ale niech mi pan pozwoli, że ja wytłumaczę, z czego wynika ta cena i jakie korzyści będzie miał pan z tego produktu. Więc mówienie o odczuciach słuchacza, a z drugiej strony, jeszcze podając, trzymając się trójpunktowych list, to niech będzie jeszcze przykład z takiego menadżerskiego podwórka. W momencie, kiedy rozmawiamy z daną osobą, której na przykład udzielamy informacji zwrotnej, która, nie wiem, coś pokpiła, to możemy też dodać ten element związany z tym, że ja zdaję sobie sprawę z tego, że Kasia, że ty nie czujesz się najbardziej komfortowo w tej sytuacji, ponieważ jakby no popełniłaś błąd, a ja jako twój przełożony zwracam ci na to uwagę, ale chciałbym, żebyś jakby szczególnie uważała w przyszłości na takie sytuacje. I to powoduje, że...
To jest takie, są takie przypowiadanie czyichś blokad, tak?
Tak, tak. I to bardzo otwiera ludzi, bo ktoś myśli, kurczę, koleś mnie rozumie. Albo dokładnie tak jest. Jeżeli miałbym jeszcze opowiadać o takich, o takich najczęstszych, najsilniejszych i też bardzo łatwych narzędziu, to jest używanie metafor, porównań i analogii. Bo dzięki temu, że my będziemy w swoich wypowiedziach mówić o tym, czego ktoś... o czymkolwiek, to w momencie, kiedy porównamy to do czegoś, to ludzie będą mogli zdecydowanie łatwiej odnieść to do swojego świata. I w momencie, kiedy na przykład ja pracowałem jako lider zespołu w firmie ubezpieczeniowej, to my ubezpieczaliśmy tam naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużych graczy i w momencie, kiedy na przykład mogłem powiedzieć, że jestem człowiekiem, który zajmuje się tworzeniem polis ubezpieczeniowych na rynek niemieckojęzyczny, ale to ludzie jakoś za bardzo nie przekonywało, ale jeżeli używałem takich metafor na przykład, czy porównań do tego, że mówiłem, czy ty masz auto? I w momencie, kiedy, no dobra, masz to auto i porównywałem jakby sytuację, w którym ja ubezpieczam duże, znaczy firma, w której pracuję, ubezpiecza dużych graczy na duże firmy, to porównywałem do tego, w jaki sposób dana jednostka, czyli ten Jan Kowalski, może ubezpieczyć swoje auto. I dzięki temu ludzie znajdowali jakby lepsze zrozumienie tego, na przykład czym dana osoba się zajmuje. I to też świetnie działa w momencie, kiedy pracowałem z ludźmi z IT, którzy bardzo często zwracali uwagę na to, że są niezrozumieni, więc w momencie, kiedy używali jakichś porównań, jakichś analogii, na przykład jak pracowałem ze Scrum Masterami, żeby próbowali wytłumaczyć, czym oni się zajmują na bazie odniesienia do tego, w jaki sposób działa kucharz, no to mówili, że dzięki temu w końcu żona będzie wiedziała, czym ja się tak naprawdę zajmuję. Także Podsumowując, pierwszy punkt jest związany z tym, żeby stosować trójpunktowe listy i jeżeli na przykład tworzycie oferty, nawet jeżeli podajecie, nie wiem, coś na stronie internetowej, to podawajcie to w trójpunktowych listach. Mówienie o odczuciach słuchacza i to też jest na przykład ekstra narzędzie do tworzenia ofert. No i trzeci punkt to, żeby używać metafor, porównań i analogii do czegoś, czym ludzie rzeczywiście mogą się utożsamić, bo doznają tego w życiu.
Okej. Dobra, to powiedziałeś o trzech taktykach. Rozumiem, że więcej to już tam słuchacze znajdą na stronie.
Tak jest.
Albo u mnie, albo u ciebie. Tutaj mi się nasunęło jeszcze jedna rzecz. Mam dwa pytania, które wydaje mi się, że są też istotne. Mam wrażenie, że ktoś charyzmatyczny to też musi być konsekwentny. Czy to się łączy, czy nie? My chcemy tego lidera, który jest konsekwentny w działaniu. Mhm. Czy może być ktoś charyzmatyczny i niekonsekwentny?
Moim zdaniem nie i badania też to potwierdzają. Bo jak mówiłem ci na samym początku, to systematyczność i niska neurotyczność to było coś, co pojawiało się jako najczęściej u osób, które były charyzmatyczne. I co to znaczy? Niska neurotyczność, czyli stabilność emocjonalna, to, że masz gwarancję, że ja teraz rozmawiając z tobą zaraz nie wybuchnę na ciebie złością, a potem się nie rozpłaczę i zacznę cię... Także idziemy do kogoś i mówimy, to ja wiem, jak się Dawid zachowa. Także jesteśmy pewni tego, jaka reakcja emocjonalna będzie ze strony drugiej osoby. No i systematyczność, która powoduje, że my tak naprawdę stajemy się, że rzeczywiście nie zmienimy zdania po jednym dniu i że jeżeli podejmujemy się na przykład jakiegoś projektu, podejmujemy się prowadzenia zespołu, podejmujemy się działalności firmowej, no to zawsze jest maraton, a nie sprint. I też pamiętam taką ciekawą rzecz, którą usłyszałem od Jana Gontarda, z którym rozmawiałem w podcaście. To jest człowiek, który był prezesem Sodexo w Polsce i on powiedział o tym, że on ma wizję że on lubi taką sytuację, kiedy jest turkusowo, kiedy jest turkusowe zarządzanie i on porównywał to do właśnie grania w piłkę nożną, że ludzie mają boisko, znają zasady, ale to, co już robią jakby na samym boisku, to już jest po ich stronie. I pytam go, kurczę, ale jak często trzeba to powtarzać ludziom? A on mówi, bardzo często i najczęściej Kościół nam pokazuje, jak często trzeba informować ludzi, żeby oni o tym pamiętali. I on mówi, że najlepiej raz na tydzień. Czyli popatrz, człowiek, który zarządza firmą, która zatrudnia, czy zarządzał firmą, która zatrudnia tysiące osób, mówi, że systematyczność samego powtarzania wizji jest też kluczowa, żeby mówić ludziom co tydzień praktycznie to samo i przypominać, czyli nawet w takich drobnych sytuacjach to się pokazuje.
Okej, czyli obojętnie czy masz tę wizję, czy jesteś introwertykiem, czy jesteś ekstrawertykiem, to żeby być charyzmatyczny, to musisz być po prostu konsekwentny.
Tak, no bo popatrz sobie na to, że ty będziesz miał pomysł dzisiaj na to, że będziesz produkował dętki do rowerów, a następnego dnia powiesz, że jednak będziesz jednak sprowadzał kwiaty, a potem powiesz, że tak naprawdę to chciałbyś zacząć pisać aplikację, no i wszyscy zaczną drapać się w głowie i powiedzieć, kurde, no weź człowieku się zdecyduj, albo w jedną, albo w drugą stronę, bo tak to będziesz cały czas zmieniał pomysły.
Mhm. Jeszcze mam takie dla mnie dość ważne pytanie. Myślę, że dla słuchaczy może być tak samo. Chodzi o tą szczerość. Bo często, ja przyznam, taki chyba najbardziej dla mnie osobiście, może ktoś się nie zgadzać, ale dla mnie taki jest takim charyzmatycznym liderem, który jest nieuczciwy, nieszczery, jest Trump, ale jest charyzmatyczny. Jak pogodzić właśnie taką charyzmę? Czy zawsze, już sam sobie troszeczkę odpowiedziałem, ale czy ta osoba charyzmatyczna może być nieszczera? Czy jeszcze jedno jest, czy osoba charyzmatyczna może być nieidealna? Mhm. Jest... Są gdyby dwa pytania.
Czy może...
Na jedno chyba sobie sam odpowiedziałem, że Trump jest charyzmatyczny, ma wizję, jest wizjonerem, jednak pociąga tych ludzi.
Wiesz co, wydaje mi się, że tak, że w sytuacji, kiedy ktoś jest nieszczery i my się zorientujemy, że on jest nieszczery, że nas oszukał, to my nie będziemy w stanie, jasno badania pokazują, że w momencie, kiedy stracimy czyjeś zaufanie, odbudowanie go jest praktycznie niemożliwe, albo jest możliwe w momencie, kiedy będzie odbudowywanie go trwało latami. I wydaje mi się, że jeżeli mówimy o kwestiach osób charyzmatycznych, to problemem jest to, że oni często wierzą w coś, co jest złe. Czyli oni są święcie przekonani, że no, weźmy te przykłady właśnie wielkich tyranów naszego świata, czyli klasycznie Adolf Hitler. Myślę, że w momencie, kiedy zapytalibyśmy, czy on robi dobrze, to jakby potaknąłby, mówiąc oczywiście, że tak. I to jest to wielkie zagrożenie charyzmy, które ja też bardzo często... Ja i też osoby, z którymi gdzieś współpracowałem, mówiły o tym, że to dostrzegają w organizacjach, że w momencie, kiedy pojawia się charyzmatyczny lider, to jest taki wyraźny etap, w którym zaczynają się wymieniać ludzie w organizacji, którzy dzielą się albo jesteśmy z nim, albo jakby dajemy sobie spokój, bo ja tych głupot nie zdzierżę. I co jest ciekawe, w momencie, kiedy okazuje się, że ty decydujesz się na to, że jednak zostajesz przy tym charyzmatycznym liderze, no to już nie masz wyjścia, ty jesteś jakby jego poplecznikiem. I co się dzieje? Wtedy charyzmatyczny lider dzieli swymi wizjami, mówiąc, gdzie to nie doprowadzi firmy, i wśród ludzi, którzy są jego doradcami, są jego podwładnymi, są jego kolegami z pracy, są tylko ludzie, którzy się z nim zgadzają. Nie ma możliwości na to, żeby konfrontować swoje poglądy z kimkolwiek innym. Także on sam zamyka się jakby w takiej szklanej bańce, albo sama, bo też spotykałem takie kobiety, które w tej szklance się zamykały, i nagle okazuje się, że wszyscy tylko mówią: tak, tak, masz rację, zgadzamy się z tobą, rób tak dalej. A okazuje się, że w momencie, kiedy skonsultowalibyśmy to z kimś z zewnątrz, to popukałby się w głowę i powiedział: to nie tędy droga. Więc to jest takie zagrożenie osób z wysoką charyzmą i z taką też w połączeniu z władzą, że w pewnym momencie oni tracą kontakt z rzeczywistością, bo otaczają się ludźmi, którzy jakby leją po prostu paliwo w tę wizję, którą oni, wizję ich świata.
Okej, czyli takim zagrożeniem, największym zagrożeniem osób charyzmatycznych jest to, że zostają taki no bańce otoczonej może ich wizjami, ale niekoniecznie tym, żeby działać sprawnie i racjonalnie. Mhm.
Dokładnie tak. Mhm. No i myślę, że odpowiadając też na twoje pytanie związane z tym brakiem idealności, że ludzie... Że problemem osób charyzmatycznych, właśnie, dlatego ja strasznie nie lubię tych przykładów z telewizji, z YouTube'a, z wystąpień publicznych, z tego względu, że my mamy cały zestaw mechanizmów, które powodują, że jak widzimy kogoś na scenie, to my sobie zaraz dopowiadamy. Jednym z nich na przykład jest efekt aureoli, to znaczy, że jeżeli widzę kogoś atrakcyjnego, to zaraz myślę sobie, no to na pewno ma piękne dzieci, jest inteligentny, zaradny finansowo i zna kilka języków. I jeżeli sobie weźmiemy taką osobę, która potrafi kwieciście mówić, potrafi wykorzystać te jakieś triki erystyczne, ma napisane przemówienia, bo jak już są na wysokich szczeblach, to oni już sami nie piszą, to już mają sztab ludzi, którzy tworzy im prezentacje, no to dzięki temu oni są w stanie porywać ludzi za sobą, ale czy to jest realnie ich zasługa? No tutaj już zaczynam wątpić. Także myślę, że... Ale odpowiadając na pytanie, czy osoba charyzmatyczna może być nieidealna, zdecydowanie tak. Tylko że my często uciekamy właśnie w te idealne modele, bo my trochę tacy jesteśmy, tacy romantyczni, także chcemy właśnie patrzeć na tych herosów, na tych półbogów, na ludzi, którzy z jednej strony skończyli Harvard, są komandosami, lekarzami i jeszcze pracują w NASA. To jest przykład przykład człowieka, który rzeczywiście istnieje, ale chodzi o to, że dokładnie My chcemy trochę tych bohaterów w naszym życiu, ale ja zawsze skłaniam ludzi do tego, żeby patrzeć na i szukać tej charyzmy wokół nas. Do tego, że to wujek Staszek jest w stanie tak opowiadać rodzinie o tym, żeby wszyscy chcieli pojechać w te wakacje nad morzem, całą rodziną. Właśnie o to, żeby ojciec był w stanie tak opowiadać swoim synom, żeby oni mieli wpojone na przykład dobre zasady i byli na przykład zawsze uprzejmi dla kobiet. To są właśnie takie rzeczy, w których ktoś jest w stanie taką może nie tyle erystyką, ale taką kwestią związaną z wypowiadaniem się, żeby porwać ich ze sobą.
Okej, okay. Czyli szukajmy charyzm dookoła siebie.
Tak.
Jak ktoś chce, jak ktoś potrzebuje tego mitu aureoli i tych osób z mediów publicznych, to zapraszam. Ale wydaje mi się, że z tego, co mówisz, że warto poszukać tych osób charyzmatycznych, którzy mają swoje wyjątkowe talenty dookoła siebie. Mm-hmm. I szukać też tej charyzmy nie tam, gdzie jej nie ma, ale tam, gdzie ją mamy. A czasami jej nie zauważamy po prostu, bo każdy jest trochę wyjątkowy. Każdy jest wyjątkowy. A często tej wyjątkowości u siebie nie zauważamy. Będziemy kończyć powoli, Dawid. Powiedz mi jeszcze takie pytanie przewrotne. Tak. Czy warto mieć charyzmę?
Myślę, że wydaje, że warto. Że zdecydowanie bardziej warto, że to podnosi poziom życia. I też w momencie, kiedy mówimy o kwestii takiej zdrowej pewności siebie, z którą się ściśle charyzma łączy, że ludzie, z którymi ja też pracuję, są po prostu bardziej pewni w takich sytuacjach codziennych i tym samym ta pewność siebie też rozlewa się na inne aspekty ich życia. Myślę, że też kwestie związane z tym, że po prostu czasami wpływa to najzwyczajniej w świecie na finanse, że w momencie, kiedy my mamy w końcu odwagę do tego, żeby przekonać szefa do podwyżki, żeby zaproponować klientowi jednak wyższy abonament albo droższy produkt, no to zaczynamy po prostu osiągać takie małe zwycięstwa. No i nagle się okazuje, że jesteśmy po prostu bardziej biegli w tym, żeby przekonywać też innych do swoich racji. I to też nie chodzi o to, żeby za każdym razem ludzie słuchali tego, co mamy do powiedzenia, bo tylko my jesteśmy nieomylni, tylko my mamy rację, tylko nabyć po prostu w tym biegłości.
Super. Dawid, wielkie dzięki za czas, za poświęcony czas, za to, że powiedziałeś tutaj wiele ciekawych rzeczy. Dawid, jeszcze na zakończenie. Gdzie ciebie można znaleźć?
Ach, gdzie mnie można znaleźć? Myślę, że chyba
w domu.
Tak, w domu, teraz w dzisiejszych czasach, bo my nagrywamy na początku 2021, więc teraz wszyscy siedzimy w domach. Najpewniej w internecie, wpisując Dawid Straszak albo podcast charyzmatyczny, czy to przez stronę internetową, czy to przez Facebooka, LinkedIna, Instagrama, YouTube'a. Gdzie komu jest wygodniej. Także jeżeli ktoś miałby jakieś pytania, to ja też bardzo chętnie odpowiem. Jestem bardzo otwarty do takiego kontaktu. Jeżeli ktoś chciałby też popracować nad swoją charyzmą, to zapraszam.
Super. Wielkie dzięki jeszcze raz.
Dziękuję.
Do zobaczenia, do usłyszenia lub do napisania.
Super. Dziękuję. Cześć. Bardzo.
I jak ci się podobał ten odcinek? Jeżeli coś ci się spodobało, choć jedna rzecz, i uważasz, że jest ona dla ciebie ważna, to znajdź szybko zeszyt lub telefon i zapisz to sobie. Być może są to dwie albo trzy rzeczy. Zapisz je sobie. Wiesz, tak, żeby nie zapomnieć. I jeszcze jedno. Jeżeli podoba ci się ten podcast i uważasz, że to, co robię, jest wartościowe dla ciebie i dla innych, to zapraszam do grupy patronów. Ty też możesz nim zostać. Będzie mi bardzo miło, jak docenisz to, co robię. Patronem możesz zostać na stronie www.patronite.pl /Kaizen Miracle. I to już wszystko. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!